Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, rozpoczynając kolejne spotkanie z gościem dnia Radia Rodzina. Dziś naszym gościem dnia jest pani Katarzyna Karolak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy w bardzo istotnym temacie, o którym powiem za chwilę nieco więcej. Pracuje pani w publicznym przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Małym Nazarecie jako logopeda. Również związana jest pani z 5. Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Jest pani nauczycielem współorganizującym kształcenie i nauczycielem rewalidacji, wychowawcą klasy integracyjnej. Czy wszystko się zgadza?
Tak, tak.
Należałoby dzisiaj jeszcze, drodzy Państwo, dodać do tych wszystkich wymienionych miejsc, w których zaangażowana jest pod względem pracy pani Katarzyna Karolak, że będziemy mówić o szczególnych osobach, o osobach w spektrum autyzmu i pani od wielu lat ma okazję pracować z dziećmi, z młodzieżą w spektrum autyzmu. A spotykamy się dzisiaj w świetle zbliżającego się Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. Będziemy dzisiaj mówić również o wyjątkowych inicjatywach, które zostaną zrealizowane dzisiaj i jutro w Kaliszu, ale o szczegółach, drodzy Państwo, za chwilę. Chciałabym, pani Katarzyno, wrócić do źródła i do tego, co najważniejsze. Jak należałoby zdefiniować pojęcie autyzmu i czy mamy rozróżnienie na autyzm i na spektrum autyzmu, czy to jest pojęcie tożsame? Proszę o wyjaśnienie.
Autyzm na pewno nie jest chorobą. Jest to neurorozwojowe zaburzenie, które wpływa na sposób, w jaki dana osoba komunikuje się, wchodzi w relacje z innymi, czy postrzega świat. Autyzm charakteryzuje się głównie trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W ograniczonych relacjach społecznych osoby autystyczne mają też powtarzalne zachowania, parcjalne zainteresowania. Często też przejawiają nietypową reakcję na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Mówi się ogólnie o tak zwanej triadzie zaburzeń autystycznych, czyli trudnościach, które obejmują 3 główne obszary. Są to trudności w komunikacji, w interakcjach społecznych, czy ograniczone i powtarzalne zachowania i zainteresowania. Od 2013 roku pojawiło się słowo spektrum autyzmu zamiast dawnego zespołu Aspergera i autyzmu, na przykład wczesnodziecięcego. I spektrum autyzmu oznacza, że autyzm nie jest jednym, jednolitym zaburzeniem, lecz obejmuje szeroki zakres funkcjonowania i objawów. To znaczy, że niektóre osoby mogą mieć trudności z mówieniem, mogą nie mówić, a inne na przykład mogą mówić płynnie. Jedne potrzebują dużego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a inne funkcjonują samodzielnie. Różnią się także poziomem zdolności poznawczych i społecznych. Często pojawia się też takie stwierdzenie, że wysoko funkcjonujący czy nisko funkcjonujący właśnie w odniesieniu do osób w spektrum. Dlatego mówi się o spektrum, bo objawy układają się właśnie w kontinuum, a nie w sztywne kategorie. I tu mogę powiedzieć, że nie ma 2 takich samych osób. W spektrum dawniej mówiło się właśnie o zespole Aspergera. W tej chwili zostały włączone do jednej kategorii. Dodam, że autyzm nie jest chorobą ani psychiczną, ani zakaźną. Jest to odmienny sposób rozwoju mózgu. I jest to stan, który trwa przez całe życie, jednak odpowiednie wsparcie i terapia mogą znacząco poprawić funkcjonowanie danej osoby.
Myślę, że zmieniło się również postrzeganie osób w spektrum autyzmu i ta granica, kiedy jesteśmy w stanie określić, czy ktoś znajduje się w spektrum, bardzo się zmieniła pod względem wieku, bo już od wczesnych lat możemy to określić, mówimy tutaj oczywiście o tych najmłodszych, o dzieciach, ale chciałam zapytać, czy bywają również sytuacje, w którym diagnozuje się spektrum autyzmu u osób dorosłych?
Oczywiście, bywają takie sytuacje. Chociaż ja osobiście nie znam, ale ja potrafię rozpoznać osoby dorosłe w spektrum, które gdzieś tam są niezdiagnozowane, ale po ich zachowaniach, po pewnych tych zainteresowaniach, schematycznych działaniach można poznać, że są to osoby w spektrum. Myślę, że na dzień dzisiejszy samo jedynie by im to pomogło, ta wiedza, żeby zrozumieć bardziej siebie. Natomiast jeśli chodzi o życie już w społeczeństwie, to raczej nie ma większej różnicy.
A to najmłodsze dziecko, które udało się gdzieś pani doświadczeniu zawodowym zdiagnozować?
Najmłodsze dzieci, które ja osobiście diagnozowałam, to były przed 3 rokiem życia. To jest taki chyba najlepszy wiek na diagnozowanie, aczkolwiek już pewne zmiany możemy zauważyć dużo, dużo wcześniej. W tej chwili to się bardzo zmienia, rodzice są bardziej świadomi, społeczeństwo jest bardziej świadome. Większa jest wiedza na temat spektrum autyzmu i myślę, że czasem lepiej troszkę przesadzić, być tutaj troszkę nadwrażliwym na pewne zachowania, niż w tę drugą stronę właśnie, żeby nie dostrzec ich.
Czyli warto sprawdzić i jak najwcześniej udać się do specjalisty, jeśli coś nas niepokoi.
Tak, bardzo.
Proszę mi powiedzieć, czy wiadomo dzisiaj z punktu najnowszych badań chociażby, które wskazują na powody występowania spektrum autyzmu.
Kiedyś mówiło się o wielu powodach, natomiast w tej chwili twierdzi się, że autyzm ma silne podłoże genetyczne. Wręcz u niektórych osób wykrywa się konkretne zmiany w genach. Jednak nie ma takiego jednego genu autyzmu, raczej jest to kombinacja genów. U osób w spektrum mózg rozwija się trochę inaczej, szczególnie w tych obszarach, o których tutaj mówiłam, odpowiedzialnych za komunikację, za relacje społeczne i przetwarzanie bodźców. Są czynniki, które mogą zwiększać ryzyko, na przykład wiek rodziców, czy komplikacje w ciąży lub podczas porodu, bardzo niska masa urodzeniowa, wcześniactwo. Jednak to są tylko czynniki, które mogą gdzieś współwystępować, nie powodują autyzmu. Autyzmu też nie powodują szczepionki, jak to się kiedyś mówiło, czy styl wychowania, tak zwani zimni rodzice, dieta, czy jakieś pojedyncze wydarzenia traumatyczne w życiu dziecka. Że nie ma jednej przyczyny, genetyka odgrywa tutaj kluczową rolę, a środowisko niekiedy może wpływać na ryzyko, ale samo w sobie nie powoduje autyzmu. Autyzm to naturalna różnorodność mózgu, a nie choroba.
Bardzo dziękuję za to podkreślenie. W sytuacji, kiedy jesteśmy rodzicem, które z zachowań dzieci, mówiąc już chociażby o tych najmłodszych, bo powiedziała pani, że poddawała diagnozie niespełna 3-latków, może rodzica zaniepokoić lub wskazywać na to, że warto by było sprawdzić, czy to nie jest spektrum autyzmu?
Myślę, że jeśli chodzi o 2-latki i 3-latki, to mowa i komunikacja. Brak mowy, opóźniony rozwój mowy może nas tutaj niepokoić, ale też brak reakcji na bodźce w młodszym wieku, w pierwszym roku życia, brak gaworzenia, brak reakcji na imię, brak kontaktu wzrokowego lub unikanie go. Można też zwrócić uwagę na pewne zachowania, takie właśnie zachowania, można powiedzieć trochę natrętne, schematyczne, powtarzalność pewnych ruchów, o, na przykład też machanie rękami, kręcenie głową, niechęć też do towarzystwa rówieśników, to też będzie taką niepokojącą tutaj sytuacją. Brak prób też komunikacji. Jeśli chodzi właśnie o ten już starszy wiek, to kiedy dziecko 3-letnie ma już więcej umiejętności, wtedy możemy dostrzec, że nie bawi się, tak nie próbuje naśladować, jak to robią dzieci, na przykład udawanie karmienia lalki czy usypianie. Te zabawy są bardzo schematyczne, na przykład układanie klocków w jakimś jednym ciągu, pewna sztywność zachowań, potrzeba rutyny, przywiązanie do tej rutyny. Wszelkie złamania schematu powodują u takich dzieci niepokój. No i nietypowe reakcje na bodźce zewnętrzne, o których tutaj wspomniałam, czyli na te słuchowe, wzrokowe i dotykowe. Jeśli dziecko na przykład zatyka uszy, nie chce słuchać dźwięków, dźwięki są dla niego raniące, przykre, czy też właśnie nadmiar bodźców wzrokowych mu przeszkadza, źle reaguje, nie lubi dotyku, denerwują go różne metki przy ubraniach, szorstkie tkaniny. To też takie przetwarzanie tych bodźców sensorycznych może być niepokojące. Nie jest to adekwatne do normy rozwojowej. Tak naprawdę trzeba się zawsze odnieść do tej normy rozwojowej, jak zachowują się w takich sytuacjach dzieci zdrowe.
A czy to musi być tak, pani Katarzyno, że dziecko musi wykazywać ileś, określoną liczbę tych objawów, symptomów, o których pani powiedziała, żeby zdiagnozować, że jest w spektrum autyzmu? Bo jak rozumiem, czasami może być to wynikiem zaburzonej właśnie integracji sensorycznej,
tak,
jakichś trudności.
Tak,
więc to nie jest pewnie łatwo poddać taką rozbudowaną diagnozę.
Tak, na podstawie samych zaburzeń sensorycznych oczywiście nie możemy zdiagnozować. dawać, dlatego też mówi się o tej triadzie i tutaj należy się do tego odnieść jak najbardziej. Natomiast na pewno nie z jednych trudności właśnie z zaburzeń sensorycznych nie możemy oczywiście diagnozować autyzmu. Diagnoza generalnie powinna być też interdyscyplinarna, czyli no, nie może diagnozować też jedna osoba, coś nas może niepokoić, ale musimy poddać daną osobę, dziecko diagnozie przez różnych specjalistów, żeby naprawdę rzetelnie spojrzeli.
Dzisiaj patrząc na szczeble edukacji, już właściwie od przedszkola, nawet sięgając niżej, od czasu żłobka, później przedszkola i szkoły podstawowej, dysponujemy szerokimi środkami i możliwościami pomocowymi wobec dzieci, które chociażby mają trudności w nauce, czy wykazują właśnie jakieś trudności, chociażby właśnie tutaj zawiązując je do spektrum autyzmu. Proszę mi powiedzieć, czy dzisiejsza praca z takim młodym człowiekiem, z dziećmi, bo pani ma wieloletnie doświadczenie w tym temacie, zmieniła się na tyle, że tych możliwości rozwojowych i pomocowych jest więcej. Czy dzisiaj inaczej się pracuje z dzieckiem, z młodym człowiekiem w spektrum autyzmu niż dawniej? Czy łatwiej jest im pomóc? I w jakim zakresie ta pomoc powinna się znaleźć?
Myślę, że jest dużo łatwiej, ale ja bym tutaj podkreśliła, że na pierwszym miejscu, że dzisiaj jest większa świadomość. Niegdyś autyzm się diagnozowało rzadko, teraz o wiele częściej jest większa świadomość i zrozumienie całej społeczności szkolnej, nauczycieli. Mhm. Myślę, że właśnie ta edukacja jest bardzo ważna, że dzisiaj nauczyciele są świadomi, jak komunikować się z taką osobą, że trzeba mówić krótko, prostymi słowami, unikać wszelkich metafor, ironii, starać się właśnie mówić prostym językiem. To już jest na pewno bardzo, bardzo pomocne. Dzisiaj też społeczeństwo na przykład zwraca uwagę na nadmiar bodźców. Są przecież też takie godziny w sklepach, gdzie jest cicho.
Godziny ciszy.
Tak, godziny ciszy. Dziś nikt nie dziwi się, jeśli widzi dziecko czy młodzieńca, czy młodą dziewczynę w słuchawkach wyciszających.
Organizuje się strefy ciszy w szkołach.
Tak, tak, jak najbardziej. Także jest to zrozumienie większe. Młodzież też jest bardziej wyedukowana. Organizujemy te spotkania po to, żeby całej społeczności szkolnej uświadamiać, że te osoby są wśród nas i jakie mają potrzeby, jak im najbardziej pomóc. Także dziś to chyba wygląda dużo inaczej, chociaż może w zakresie tutaj jakiejś pracy, pomocy, no jak najbardziej też to wszystko idzie do przodu, pomocy różnorodnych jest więcej do trenowania poszczególnych funkcji.
I to nas cieszy. A dzisiaj dla takiego laika, który słyszy może szerzej po raz pierwszy o spektrum autyzmu, mówiliśmy trochę o dzieciach i o tym, co dla nich jest trudne, a co jest trudne dla takiego młodego człowieka, dla człowieka chociażby, który jest w szkole podstawowej, czy potem w liceum, technikum. Z czym on się mierzy i na co szczególnie powinniśmy my, może jako rówieśnicy, jako nauczyciele, jako osoby, które się spotykają z taką osobą, zwrócić uwagę, żeby lepiej mógł funkcjonować w naszym społeczeństwie.
Na pewno nie dziwić się niektórym zachowaniom, bo takie też spotkamy na szkolnym korytarzu, to ważne.
Powiedzieliśmy, że jest pani wychowawcą klasy integracyjnej, to z takiego doświadczenia może wychowawcy. Co jest trudne dla takiego młodego człowieka, który jest w liceum, jest spektrum autyzmu?
Myślę, że trudne jest rozumienie przekazów niektórych. Tak na przykład w liceum jest to dosyć sporą trudnością, gdzie omawiamy dzieła literackie, gdzie pojawia się metaforyka, symbolika utworów i jest to bardzo trudne do zrozumienia. Pojawia się wiele pytań ze strony uczniów, ze strony konkretnego ucznia o treści, bo no, jest mu trudno po prostu zrozumieć ten świat literacki. Na pewno trudniej jest sformułować dłuższe wypowiedzi. Widzę też, spotykam się właśnie z takim bardzo dosłownym rozumieniem pewnych codziennych sytuacji, jak na przykład związanych z organizowaniem wycieczek, z przeliczaniem pieniędzy, że taki przekaz, który jest kierowany do klasy, musi być jeszcze skierowany do tej osoby, bo ona nie wychwytuje tego przekazu skierowanego do klas. Przekaz musi być jeszcze raz powtórzony, wytłumaczony i wtedy jest już w porządku. Także na pewno wymaga to cierpliwości, tak jak w klasie. Na pewno nie możemy się denerwować nadmiarem pytań ze strony takich uczniów, bo tych pytań będzie więcej. Nie możemy w sposób szczególny zwracać uwagi na takie odmienne zachowania, na przykład koniec dnia i następuje duże zmęczenie danej osoby, więc następuje taka kompensacja tego stanu poprzez właśnie te sensoryczne dobodźcowania i to też jest widoczne, jakieś właśnie podskakiwanie, bieganie, używanie telefonu komórkowego, przesuwanie nadmiernej ilości obrazów, bo to jest taka stymulacja, kiedy już jest to zmęczenie i widać, po prostu musimy to rozumieć, musimy jakoś z tym żyć. Co dla nich jeszcze jest trudne? W ogóle myślę, że nauka w liceum nie jest prosta dla osób w spektrum. Często też tak jest, że mają te swoje takie parcjalne zainteresowania, takie swoje wybiórcze zainteresowania i wtedy też jakby te osoby chciałyby tymi zainteresowaniami po prostu o nich tylko rozmawiać. I tylko o nich, o tym danym obszarze. Natomiast trudno jakby przerwać ten tok i wejść w jakiś czas koncentracji i przejście do kolejnego, innego zagadnienia. To jest też trudne, bo czasem tej osoby wyrwać nie można. Ma po prostu pasję, na przykład pierwsza wojna światowa i właśnie chciałaby ta osoba dużo opowiedzieć i tylko rozmawiać na ten temat. Często tak jest właśnie u tych wysoko funkcjonujących osób w spektrum.
Mhm. Powiedziała pani, że wzrasta, i to cieszy, świadomość na temat spektrum autyzmu w społeczeństwie. Myślę, że również wśród rówieśników, nauczycieli. A co jest tym, co chcielibyśmy dzisiaj dzięki naszemu spotkaniu odkłamać? Jakie mity nadal funkcjonują, jeśli chodzi o spektrum autyzmu?
Mitów jest sporo. Na przykład już o jednym wspomniałam. Autyzm powodują szczepionki. Nie powodują. Badania wykazały, że nie istnieje żaden związek pomiędzy szczepieniami i autyzmem. Osoby z autyzmem nie mają emocji. Też taki mit istnieje.
To pewnie też przez ten chociażby trudność na przykład z tym kontaktem wzrokowym, utrzymaniem kontaktu.
I też z wyrażaniem tych emocji, z rozpoznawaniem. Osoby w spektrum czują emocje bardzo intensywnie, ale mogą mieć trudności z wyrażeniem lub rozpoznawaniem. Autyzm to choroba, którą można wyleczyć. Autyzm nie jest chorobą, tylko odmiennym sposobem rozwoju mózgu. Nie leczy się go, ale można wspierać rozwój i funkcjonowanie. Każda osoba z autyzmem jest taka sama. Też wspomniałam, że nie. To właśnie to spektrum to ogromna różnorodność. Jedne osoby wymagają dużego wsparcia, inne funkcjonują samodzielnie, jedne w ogóle nie mówią, czy posługują się komunikacją alternatywną, a są takie, które naprawdę potrafią operować językiem. Osoby z autyzmem są zawsze genialne. Oczywiście też tak nie jest. Bywa, zdarza się, że niektóre osoby mają wyjątkowe zdolności, na przykład pamięć, wręcz taką pamięć wzrokową, fotograficzną czy matematyczną, ale nie dotyczy to wszystkich, nie dotyczy to wielu. Jak ja to mówię, że czasem te zdolności to mu też nie ułatwiają, bo zaburzone jest takie codzienne funkcjonowanie, więc nic nie pomogą. Po prostu jest to też właśnie taka ta parcjalna, parcjalne zainteresowania. Dzieci z autyzmem nie mówią. Niektóre dzieci z autyzmem zdarza się, że nie mówią, ale mówią też w sposób nietypowy. Towarzyszą czasem tej wypowiedzi echolalie. Towarzyszą też pewne zaburzenia gramatyczne, ponieważ osoby powtarzają te komunikaty, uczą się mowy tak, jak to słyszą, czyli często wypowiadają się w drugiej osobie, mówiąc o sobie.
Może zatrzymajmy się, pani Katarzyno, przy tym jednym aspekcie, że nie wszystkie osoby w spektrum autyzmu są wybitnie uzdolnione, ale ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj się pochwalili i pokazali, że bywają sytuacje, w których rzeczywiście o tych talentach osób w spektrum autyzmu chciałoby się powiedzieć. Wymienię kilka nazwisk. Albert Einstein, Wolfgang Amadeusz Mozart, Isaac Newton, Hans Christian Andersen. To tylko krótka lista osób, o których powiemy, że były w spektrum autyzmu.
Tak, jest jeszcze dłuższa, tak? Tak. My też o tym właśnie wspominamy, kiedy odbywamy nasze spotkania, też właśnie, że to nie jest tak, że są to też osoby właśnie w spektrum, ale właśnie może poprzez to spektrum widzące inaczej.
Tak, dzisiaj mówimy o nich geniusze w swoich dziedzinach.
Tak.
Jakich w swoim gronie, poprzez wieloletnie doświadczenie zawodowe, poznała pani geniuszy?
Poznałam chłopca właśnie, który chodził do mojego liceum, interesował się pierwszą wojną światową i tym okresem był naprawdę biegły, znał wiele szczegółów z tego okresu. Mógł pisać różne konkursy historyczne. Poznałam też chłopca, który się interesował właśnie radiofonią i telewizją. To było wiele lat temu. I też na ten temat miał po prostu informacje bardzo szczegółowe z datami. Ja w klasie mam chłopca, który z kolei ma uzdolnienia sportowe. Będziemy o nim mówić niedługo na spotkaniu właśnie. Ma dużo sukcesów w lekkoatletyce, konkretnie w bieganiu. Wyjeżdża na różne zawody, reprezentował też, był na zawodach ogólnopolskich, a w tej chwili zajmuje 3. miejsce w Wielkopolsce. Wśród oczywiście zdrowych.
Mm-hmm. Wywołała pani poniekąd temat, o który chciałam zapytać, więc dobrze. Warto, żeby się teraz pojawiła informacja o pięknych inicjatywach, które przed nami. Jedna z nich to inicjatywa, która ma zrealizować się już dzisiaj, a druga zrealizuje się dopiero jutro. Powiedzmy o tych inicjatywach nieco szerzej.
Ja może wspomnę, że w swojej szkole jestem właśnie liderem od spraw integracji, jestem takim koordynatorem wszelkich działań i też inicjatorem. W każdego roku właściwie robimy kilka takich fajnych wydarzeń, które integrują społeczność naszą szkolną, ale też zwracamy uwagę właśnie na takie problemy, jakim jest spektrum autyzmu. Właśnie co roku obchodzimy Europejski Tydzień Autyzmu, na którym właśnie rozmawiamy, zapraszamy gości, przeprowadzamy zajęcia różne sensoryczne, żeby pomóc zrozumieć osoby w spektrum. I kolejną taką datą właśnie jest 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który także w jakikolwiek sposób celebrujemy. Staramy się też mówić o autyzmie, mówić o neuroróżnorodności. Spotykamy się ze specjalistami, z praktykami, ale także z rodzicami osób w spektrum, które przybliżają naszej młodzieży, i oczywiście zaproszonym gościom, jak to jest właśnie, jak się funkcjonuje, jak się ma dziecko w spektrum. Będą też miały okazję wypowiedzieć na najbliższym spotkaniu same osoby w spektrum, osoby dorosłe, które są absolwentami naszej szkoły. Zadamy im pytania, opowiedzą o tym, jak było w szkole i jak teraz też funkcjonują w życiu zawodowym, bo myślę, że ważna jest ta samodzielność takiej osoby. To jest ważne, żeby coś robiła i była z tego zadowolona, ta satysfakcja, a tym bardziej fajnie, jeśli do nas też przyjdą z tym przekazem i powiedzą naszym młodszym uczniom o czasach właśnie szkolnych i o tym, z czym się zmagali wtedy, a z czym teraz się zmagają. Właśnie w tej naszej inicjatywie właśnie tych spotkań jest bardzo fajne to, że przychodzą do nas też zaprzyjaźnione szkoły, że wszyscy się angażują, wszyscy słuchają, że każda osoba, która jest prelegentem, jest inna. W tym roku właśnie postawiliśmy na te sukcesy mniejsze i większe osób w spektrum. Będziemy rozmawiać o Marcinie, będziemy rozmawiać o Ksawerym, jak oni sobie radzą. Marcin już dorosły, Ksawery jeszcze uczący się w szkole. Będzie rodzic, pan Piotr, będzie mama Ksawerego, będzie prelegentką naszą, ale też nie zabraknie osób, które zmagają się z innymi ograniczami. Nasza uczennica Julia, która właśnie ma niepełnosprawność ruchową, także opowie o sobie, o tym, jak uczestniczy w codziennym życiu, jak sobie radzi z codziennością, jak czerpie radość z tych wszystkich codziennych chwil, i oczywiście o jej sukcesach sportowych, które też są spore. To cieszy, kiedy możemy pokazać osobom, tym tak zwanym zdrowym, że naprawdę ograniczenia nie stanowią aż tak wielkiej przeszkody, żeby realizować siebie i spełniać swoje marzenia.
Te piękne spotkania, o których pani powiedziała, podsumujmy to. Dzisiejszy bieg świadomości autyzmu, rozpoczęcie 12:30, 5. liceum imienia Jana III Sobieskiego w Kaliszu i drugie również wyjątkowe wydarzenie, to już jutro przeżywanie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, rozpoczęcie godzina 10, również 5 LO w Kaliszu.
Będzie 2 edycja tego biegu. W tamtym roku po raz pierwszy pobiegliśmy wspólnie. Dołączyło do nas 4 liceum. I my 5 pobiegliśmy razem. Na koniec dostaliśmy piękne medale zrobione właśnie przez firmę Informat. Natomiast w tym roku poszerzyliśmy grono uczestników w biegu i będą też najmłodsze dzieci. Dzieci właśnie z przedszkola, z publicznego przedszkola Sióstr Nazaretanek, przedszkole Montessori Kolorowy Wiatraczek, teraz szkoła Sióstr Nazaretanek, szkoła podstawowa, 4 liceum, i jeszcze szkoła numer 7 imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu, więc jest nas już wielu.
A mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Chciałabym na koniec naszej rozmowy zapytać o to, jak wygląda to z drugiej strony. Bardzo dużo mówiliśmy o tym, co trzeba zrobić i co robi się na rzecz osób w spektrum autyzmu, a z perspektywy pani pracy chciałabym usłyszeć, co pani zyskuje, podejmując się takich działań.
Ja myślę, że zyskuję przede wszystkim satysfakcję, że jestem akceptowana, bo pracując z osobami w spektrum, pierwsze, co mi się nasuwa, to głęboka akceptacja. I z każdej strony, bo jeśli ja nie akceptuję, a nie, oni też nie akceptują mnie, wówczas nic z tego nie będzie. Czyli zbudowanie wielu sytuacji takiego komfortu psychicznego, których no, mamy relacje latami z osobami w spektrum. Ja mam takie relacje z 20-latkami, których znam od przedszkola praktycznie, więc tym się mogę chlubić, że te relacje trwają i oni mnie akceptują i lubią. To jest bardzo ważne. Druga taka rzecz to myślę, że właśnie cierpliwość, też słuchanie ich potrzeb, podążanie za nimi, zrozumienie, nie negowanie, nie denerwowanie się z powodu pewnych zachowań, które no, mogą być czasem przykre, bo też są takie i jakaś tam agresja, chociaż ja już teraz nie pamiętam takich sytuacji, że to, że możemy sobie wspólnie właśnie wypracować taką drogę, na której jesteśmy i naprawdę wszyscy mamy komfort. I ta osoba, i ja, nikt nie obawia się, że coś się tutaj wydarzy takiego, co będzie jakimś zakłóceniem, jakąś trudnością, jakimś dysonansem w tej relacji, więc po prostu lubimy siebie, akceptujemy siebie i rozumiemy.
Bardzo dziękuję za to wyjątkowe świadectwo, tak należałoby powiedzieć o pani ostatniej wypowiedzi i dziękuję za dzisiejszą rozmowę w kontekście przeżywanego już za chwilę, bo 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Myślę, że przestrzeń naszego radia musi zapełnić się osobami w spektrum autyzmu, które będą chciały powiedzieć o swoim doświadczeniu i na takie spotkanie również liczę. Ale nie zdradzamy szczegółów. Państwo będziecie mogli usłyszeć o tym na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dnia Radia Rodzina była pani Katarzyna Korolak. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.